Janusz Świeży. Tylko zaraz, zaraz, tu jest indeks zmarłych. Czyli grób Janusza Świeżego na cmentarzu przy ulicy Lipowej, sektor 4B, grób 26. Grób, który pierwotnie był oznaczony figurką Chrystusa Frasobliwego. To grób z lat 60. XX wieku. Potem wiem od córki Janusza Świeżego, że ta figurka została skradziona i później na jej miejsce wstawiono taką fotografię ex librisu z Frasobliwym wykonane przez Kazimierza Wiszniewskiego, zaprzyjaźnionego ze Świeżym.
Dla nas w naszym pokoleniu takim idealnym okresem jest oczywiście międzywojnie, które też narodowo bardzo lubimy idealizować i wracać do niego. Problematyczne jest to o tyle, że tych osób z międzywojnia już dzisiaj mamy tylko garstkę, a więc głównie musimy się opierać na archiwaliach, które zostały już zgromadzone, na wywiadach, które zostały już przeprowadzone i odkopywać to.
Jak się wchodzi główną bramą tutaj, od Lipowej, na lewo trzeba się kierować, tam gdzie kaplice widać zaraz w tych rzędach przy głównej alejce.
Jest grób, jest ex libris, Janusz Świeży, artysta plastyk, profesor szkół średnich, etnograf. Urodzony dnia 3 października 1884 roku. Poniżej informacja, że w grobie spoczywa również Emilia Świeży z domu Jaremicka.
Tak, tak, w tym samym grobie. Świeżowie mieli też dwójkę dzieci, syna Wacława i córkę Zofię. Wacław w ogóle wyemigrował na Pomorze i tam w dosyć młodym wieku zmarł. Natomiast córka Zofia była lublinianką przez całe swoje życie. Urwał mi się kilka lat temu kontakt, bo w 2013 roku zorganizowaliśmy na zamku w Lublinie wystawę poświęconą Januszowi Świeżemu. Szukaliśmy kontaktu do rodziny, do przyjaciół, nie udało się. Natomiast 3 lata po wystawie, zupełnie przypadkiem, dostałam telefon do pani Zofii Kozickiej, czyli do córki Janusza Świeżego. Udało mi się z panią spotkać kilkukrotnie. Pani nam przekazała różne materiały, w tym fotografie z czasów swojej młodości, czy też zdjęcie ślubne swoich rodziców, więc potwierdziła nam pewne historie, które znaliśmy jedynie z różnych informacji źródłowych, archiwalnych dokumentów. Początkowo pani tak bardzo pięknie opowiadała o ojcu, ale w sposób oficjalny, używając właśnie tego sformułowania ojciec, a stopniowo zaczęła zmieniać tę opowieść na bardziej rodzinną, wspomnieniową i tam się pojawiało już takie pełne emocji słowo tatuś. Straciłyśmy kontakt w czasie pandemii i ja próbowałam nawet ostatnio do niej zadzwonić tak z ciekawości też, co się dzieje. I telefon mi się włącza cały czas poczta.
Doktor Małgorzata Surmacz z Muzeum Historii Miasta Lublina to osoba, która wie bardzo dużo o życiu i malarsko-etnograficznych fascynacjach Janusza Świeżego. O jej zainteresowaniu tą postacią i artykułach w prasie opowiedział mi Ignacy Wawrzycki.
Niesamowite, że to jest w ogóle układ warkoczy.
Uczeń liceum plastycznego w Nałęczowie, należący do lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Tutaj Świeże opisuje, kobiety wymyśliły przez lata specjalne fryzury, które podtrzymywało to chumełka.
Jest
tak
zafascynowany haftami i strojami ludowymi z rodzinnych okolic Krzczonowa. Sam wykonuje elementy strojów i nakrycia głowy. W ich odtwarzaniu, zgodnym z tradycją, pomagają mu przedwojenne książki Janusza Świeżego.
A tutaj Świeże opisuje w atlasie, jak powinien wyglądać czepiec ślubny, ale też...
W atlasie polskich strojów ludowych. On napisał o stroju krzczonowskim.
Napisał 2 publikacje.
To jest książka z 1938 roku o haftach i strojach krzczonowskich.
Zgadza się. To jest właściwie biały kruk. Ja ją sprowadziłem z Ameryki, bo zachowała się w bardzo małym nakładzie. Mamy tutaj atlas jeszcze z lat 50. Powojenne jego wydanie. Jest trochę uzupełnieniem, w wielu kwestiach się różni. No tutaj świeży stroj Krzczonowskiego nie opisuje tak dokładnie etnograficznie jak w tamtej publikacji. W tej on jest już bardziej strojem lubelskim. Są naleciałości, są jakieś elementy typowe dla Lubelszczyzny, niekoniecznie typowe dla Krzczonowa. A więc te publikacje dwie się nawzajem właściwie, można powiedzieć, uzupełniają.
Janusz Świeży był z pochodzenia lwowianinem, a z wyboru serca został lublinianinem, bo tutaj znalazł się zupełnie przypadkiem. To było późne lato 1915 roku. On jako mieszkaniec Galicji został zmobilizowany do wojska, a będąc z wykształcenia artystą plastykiem po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wcześniej we Lwowie kończył szkołę średnią przemysłową i Wydział Malarstwa Dekoracyjnego. Został skierowany do prowadzenia litografii wojskowej. I wydaje się, że ten Lublin nie był dla niego tak zupełnie obcym miastem z uwagi na to, że znał kilka osób, w tym mógł poznać jeszcze w Krakowie Ziółkowskiego. Wydaje się, że to artystyczne środowisko studenckie krakowskie ich połączyło. Wiktor Ziółkowski, to dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki animator życia kulturalno-artystycznego w Lublinie. On był z wykształcenia artystą plastykiem i od początku funkcjonowania Muzeum Lubelskiego był z nim związany. Na rzecz muzeum zbierał różne materiały, pozyskiwał zbiory, organizował wszelakie wystawy. Po zakończeniu II wojny światowej to Ziółkowskiemu powierzono kierowanie Muzeum Lubelskim. Więc Świeży zaczyna pracę tutaj w Lublinie, jest również zatrudniony do renowacji fresków w kaplicy Trójcy Świętej na zamku, który w tamtym czasie pełnił rolę więzienia. I znów wątek krakowski, ponieważ Świeży znalazł się w ekipie profesora Makarewicza z Krakowa, który nadzorował te prace renowacyjne. Również fotografował widoki Lublina. Z tych zdjęć powstała seria pocztówek wydana nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, a dochód ze sprzedaży tych kart pocztowych miał być przeznaczony na cele pomocy legionistom. I co ciekawe, w serii tych pocztówek, takich jednotonalnych, czarno-białych, które są kiepskiej jakości, ale to czasy wojenne, jest też taki wizerunek Bramy Krakowskiej od strony Starego Miasta. To zdjęcie było wykonane w czerwcu w okolicach Święta Patronalnego Świętego Antoniego, ponieważ obraz ze Świętym Antonim jest przystrojony girlandami. I prawdopodobnie było też wykonane zdjęcie z drugiej strony bramy, czyli od strony dzisiejszego Śródmieścia. Córka Świeżego, pani Zofia, tych zdjęć również nie miała, ale podejrzewa, że ojciec mógł również sfotografować Bramę Krakowską od tej strony i zapewne bardzo dokładnie sfotografował wiszący od krakowskiego przedmieścia obraz Matki Boskiej, ponieważ to XIX-wieczne malowidło zaginęło w czasie II wojny światowej. I Świeży w 1946 roku wykonał kopię obrazu, który wisi do dzisiaj na Bramie Krakowskiej. Więc tutaj połączył swoją taką pasję fotografa z wykształceniem artystycznym, z takim też zamiłowaniem do grafiki użytkowej. On się bardzo spełniał.
Tutaj jest takie jedno z moich ulubionych zdjęć z Krzczonowa z 1902 roku, jak dobrze pamiętam. I to jest zdjęcie, dzisiaj mamy tam rondo, jest ścisłe centrum Krzczonowa, gdzie stoi cała wieś gospodarzy w sukmanach. Dzisiaj na wsi mamy 5 sukman. Tutaj proszę zobaczyć, ile tych gospodarzy jest. Wszyscy ubrani bardzo podobnie. Tutaj widać w ogóle, jak pochowane są osoby właśnie na pierwszym planie gospodarze, najważniejsi. Tutaj tylko jeden kawaler się wkrada, a tam dalej w ogóle, jak z lupą patrzyłem, są mężczyźni w parciankach, czyli w sukmanach lnianych, a więc oni byli celowo ustawieni tak, że gospodarze w sukmanach, bogatsi, stali z przodu, reszta stała z tyłu.
Tytuł zdjęcia tutaj w tej książce Świeżego, Włościanie w Krzczonowie w 1902 roku ze zbiorów księdza proboszcza Jana Bednarka w Krzczonowie.
Na wsi dalej, jak ja na warsztaty często zakładam sukmanę albo biorę ją do miasta, żeby pokazać, ale na wsi na odpust nie odważyłbym się pójść w sukmanie, bo to zawsze groziło takim skandalem małym, że kawaler nie dorobił się, udaje gospodarza, sukmany nie można było założyć od tak.
ta działalność Świeżego jako artysty, grafika spowodowała to, że po zakończeniu I wojny światowej otrzymał bardzo intratną posadę, propozycję, by objął w Warszawie wojskowe zakłady litograficzne. I przez pół roku Świeży pracował w tym zawodzie. Z tamtego okresu pochodzą listy do Ziółkowskiego, w którym pisze, że to nie jest to, co chciałby w życiu robić. Strasznie narzekał, czuł się taki uwięziony w tym. No i po pół roku rzuca tą posadę, postanawia pracować jako nauczyciel rysunku i wyjeżdża do Mińska Litewskiego, do Sosnowca, do Krasnego Stawu i chyba stamtąd Ziółkowski sprowadza Świeżego do Lublina, by pracował tutaj jako nauczyciel rysunku. To było późniejsze gimnazjum krawieckie, wcześniej szkoła, zdaje się, przemysłowo-odzieżowa, a po II wojnie światowej to już było państwowe liceum odzieżowe, którego Świeży zresztą został dyrektorem. I to był czas przedwojenny, dwudziestolecia międzywojennego, chyba największego rozkwitu działalności Świeżego jako takiej osoby angażującej się w życie artystyczne miasta. Współpraca z muzeum, praca zawodowa, w którą Świeży bardzo się angażuje, bo on poza tym, że uczył rysunku, to prowadził również dla uczennic takie wykłady z historii ubioru, o ornamentyce. I mówił, że tutaj w Lublinie właściwie rozbudziła się jego miłość do etnografii. To było w okresie I wojny światowej, że przed jednym z kościołów lubelskich zobaczył kobiety w strojach z okolic Krzczonowa. I to mu się wydawało tak niesamowicie barwne, piękne. On przecież nie był z wykształcenia etnografem, był amatorem, ale poświęcił temu całe swoje życie i stał się popularyzatorem stroju krzczonowskiego, który jest uważany dzisiaj za strój reprezentujący region lubelski. Też w tych opisach swoich pisze, jak na przykład ten strój z jednej strony kontrastuje, a z drugiej poprzez swoją barwność łączy się z przestrzenią wsi, przestrzenią taką pejzażową. To są piękne malarskie opisy. No i ta dbałość o detal. On też zajmował się badaniem nakryć głów kobiecych, męskich, nakryć ludowych. Sporządził szereg różnych takich szkiców i fotografii modeli. I co ciekawe, kiedy Świeży w 1938 roku został wybrany do Rady Artystycznej Miasta Lublina w takiej sekcji dekoracyjnej, to w tym czasie już swoją ogromną popularność święciło takie przedsięwzięcie pod nazwą Wesele Lubelskie.
Ej, ty się rozleciały się, ej, porosie, porosie. Ej, po czym poznać krzczonowskie panny? Ej, po głosie, po głosie. Ej, dysie, rozleciały się. Ej, po glinie, po glinie. Ej, po czym poznać krzczonowskie panny? Ej, po minie, po minie.
Kiedyś w telewizji powiedziano takie piękne zdanie o Krzczonowie, że w owych czasach krzczonowiacy wyróżniali się bogatszym obyczajem, piękniejszymi strojami i dumą ze swojego pochodzenia. A więc te wesela były naprawdę huczne.
Po wesele lubelskie, tak jak wyglądało ono przed wojną, sięgają dziś młodzi ludzie.
Tak, drodzy Państwo, mamy już naszą regionalną grupę, także bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Olbrzymie brawa, oczywiście.
Ignacy Wawrzycki jest inicjatorem powstania regionalnej grupy obrzędowej. Wraz ze swoimi rówieśnikami chce pielęgnować tradycje obrzędowe regionu gminy Krzczonów czy Jabłonna.
Wystawialiśmy też na przykład wesele lubelskie.
Tak, staram się właśnie przedstawiać, bardziej poznawać po prostu, jak wyglądał kiedyś taki kalendarz ludowy i wszystkie takie następujące po sobie święta, uroczystości, jakieś okazje. Dopiero się rozkręcamy.
Właśnie to jest też niezwykłe i to w naszej grupie jest ważne, że młodzież zawsze miała na wsi głos, jednak większość obrzędów, tempa im nadawała młodzież. I to młodzież się tym zajmowała, a więc to, co dzisiaj nam się kojarzy ze starszymi ludźmi, powinno być naszą domeną.
To jest hit. Tu jest tak najbardziej widać całą ekipę.
No i tutaj właśnie siedzimy na skrzyni bozagowej po występie.
Czekajcie, jeszcze tylko puszczę kawałek.
Odtworzyliśmy właśnie część wesela krzczonowskiego, czyli rózgowinę. Bo to jest taki moment, który jest dosyć ważny w weselu i reprezentacyjny. dążymy do tego, żeby wystawić całe wesele, ale do tego są potrzebne no, bardzo duże środki finansowe, chociażby na stroje. Ta scena była tak samo wybrana z tego powodu, że nie mamy uszytego stroju ślubnego. A więc musieliśmy wybrać scenę, która właśnie jest jeszcze sprzed przebrania pani młodej w ten strój, żeby dało się ją poprawnie odtworzyć. Nasze wesele lubelskie w formie widowiska obrzędowego w latach 30. oglądał Piłsudski. A więc jest to naprawdę dosyć duży potencjał kulturalny.
Ta historia wiąże się z początkiem lat 30. XX wieku, kiedy grupa nauczycieli wyjeżdża któregoś letniego dnia do Chrzczonowa. To zdaje się były uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli sierpień. Tam zorganizowano taką krótką inscenizację wesela na podstawie tamtejszych obrzędów ludowych. I z grupą różnych pedagogów, pasjonatów, między innymi Waleriana Batko, takiego muzykologa, świeży zbiera materiały, postanawia zorganizować to w formie scenicznej i z pomocą swoich uczennic, uczennicy Szkoły Krawieckiej, angażuje do tego, żeby uszyły stroje chrzczonowskie, które on zaprojektował na to przedstawienie. Wcześniej też angażuje te uczennice, by pracowały, prowadziły takie kursy szycia i kroju w kołach gospodyń wiejskich i któregoś też dnia po zakończeniu takiego kursu chrzczonowie, uczestniczki tego kursu paradowały przez wieś w tych strojach, budząc ogromny entuzjazm. A więc ten pomysł rodzi się, żeby ten strój coraz bardziej propagować. No i udaje się wystawić Wesele Lubelskie, to jest 34 rok. Aktorzy to początkowo uczniowie szkół średnich, a potem absolwenci seminariów nauczycielskich tutaj z Lublina. To wesele, ten spektakl cieszy się tak wielką popularnością, że z końcem lat 30. również cała ekipa wyjeżdża na Dni Krakowa i tam bierze udział w konkursie związanym z ludowością i przyjdzie im swój spektakl poprowadzić w bardzo trudnych warunkach, mimo że oni są kapitalnie przygotowani, to muszą wystąpić w jednym z kin krakowskich, gdzie w ogóle brakowało nawet kotary, żeby zasłonić scenę. No i w tych prowizorycznych warunkach świetnie to wszystko przeprowadzają. Tam bisują chyba kilkukrotnie, dostają wyróżnienie za przygotowanie tego spektaklu, za drobiazgowość, pochwały wobec świeżego też się sypią jako tego projektanta. Na tym przedstawieniu pojawiły się tuzy profesorskie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ci przyjaciele świeżego z Akademii Sztuk Pięknych. Więc myślę, że to grono takich recenzentów dosyć było doborowe i padły nawet w prasie krakowskiej wtedy takie określenia, że gdyby Wyspiański to zobaczył, to na pewno byłby pod wielkim wrażeniem tego przedstawienia. I to przedstawienie uświetniło Dni Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny w 1939 roku, a po II wojnie światowej wznowiono to przedsięwzięcie, również pokazano na jednej z wystaw ówczesnej Czechosłowacji w Pradze, z tym, że władze PRL-owskie uznały, że trzeba to zmodyfikować i z tego okresu pochodzi pismo wysłane do Ministerstwa Kultury Przyświeżego, gdzie on bardzo stanowczo, ale też bardzo merytorycznie wyraża się, że to przedstawienie oparte jest na obyczajowości XIX-wiecznej wsi lubelskiej, a tam nie znano takich wynalazków jak Urząd Stanu Cywilnego czy też traktor, więc żadnych zmian tam nie wprowadzi.
Ignacy Wawrzycki, podobnie jak Janusz Świeży, bardzo cieszy się z niezwykłych podarunków od starszych osób.
Druga połowa XIX wieku, ponad 150 lat ma. To jest gorset, który jest ślubnym gorsetem. No i dostaliśmy go od gospodarza, który się wyprowadzał z domu swojego. On przeleżał tyle lat na strychu. To jest no, jeden z najpiękniejszych gorsetów, bo nie jest zrobiony na zwykłym aksamicie, tylko mamy tutaj właśnie materiał miejski, który jest w piękne, haftowane wzory. Jest bardzo bogato obszyty. A więc no, tego typu gorset no, był nieprawdopodobnie spektakularny. Teraz jest no, bardzo mocno zniszczony i ukurzony. On był w ogóle w sadze, jak go znaleźliśmy. A więc on już zatracił to, ale te dekoracje były do tego jeszcze obszyte cekinami. Tak samo te dżety, które są tutaj. Dzisiaj robione są z plastiku, a tutaj boimy się go myć jakoś bardziej, bo one są metalowe. A więc to się musiało pięknie świecić.
A co to jest, Ignacy?
To jest szczoteczka. One służyły do tego, tak samo obszywano dół spódnic szczoteczką. Dzięki temu się nie szczępiły tak szybko.
Jeden z takich wybitnych polskich etnografów, Roman Rejfus, pięknie powiedział, że Świeży był z zamiłowania etnografem. A ta pierwsza taka pasja etnograficzna zaczyna się rozwijać jeszcze w czasach studenckich, w czasach krakowskich, kiedy mówne jest zainteresowanie folklorem, ten okres tak zwanej chłopomanii w sztuce. Świeży jeździ na plenery na Huculszczyznę. Stamtąd zachowało się podarowane przez panią Zofię, córkę artysty, zdjęcie z takiego pleneru malarskiego. W tle widać górala starego Hucuła i Świeży przy sztaludze malujące tą postać. I później po zakończeniu studiów Świeży wielokrotnie wyjeżdżał na Huculszczyznę, zaczynał tam zbierać różne drobne przedmioty, tworzyć kolekcje i ta miłość do Huculszczyzny miała też swoje przełożenie w życiu prywatnym, ponieważ w Kołomyi Świeży wziął ślub z panną Emilią i tam wielokrotnie wyjeżdżali na wakacje, gdzie Świeży dzielił swój czas pomiędzy rodzinę, ale też różnego rodzaju materiały pozyskiwał na rzecz Muzeum Lubelskiego. I częściej wtedy w korespondencji z Ziółkowskim głos zabierała pani Emilia Świeżowa, pisząc, co się u nich działo. I tam były takie urocze opowieści, że mąż ciągle biega, coś zbiera, wędruje, ale na przykład przyniósł mi bukiecik poziomek i przerwał mi moje pisanie. Więc to takie piękne listy były. Bo zachowały się też zdjęcia z tamtych wakacji, zdjęcia, które wykonywał Świeży z żoną, z synkiem w różnych okolicach tych Karpat Wschodnich. Świeży w zasadzie miał na imię Jan Franciszek Świeży, natomiast skąd wzięło się imię Janusz, tak pieszczotliwie mówiła do niego żona. To imię Janusz, niektórzy badacze twierdzą, że ma takie pochodzenie węgierskie i niektórzy wskazywali, że ci górale karpaccy zwani Huculami też z tamtych terenów mogli przywędrować, więc żona mówiła Janusz i on zaczął tego imienia używać oficjalnie, tak się podpisywał później w różnych swoich publikacjach, dokumentach. Sporo tych materiałów zebranych z wyjazdów wakacyjnych trafiło później do zbiorów Muzeum Lubelskiego. Niestety w czasie II wojny światowej część z nich zaginęła. Świeży wykazywał to w takiej publikowanej po wojnie liście strat kultury polskiej, ale w naszych zbiorach Muzeum Historii Miasta Lublina jest taki zeszycik z wpisami darowizn z lat 20., 30. ubiegłego stulecia i tam chociażby jest zapis taki, że Janusz Świeży podarował do muzeum dwa naczynia huculskie. On też wielokrotnie różne rzeczy przyjmował jako ta osoba współpracująca z muzeum i do tego stopnia tak był identyfikowany z tą instytucją, że kiedy w 1927 roku ściągnął do Lublina takiego artystę, drzeworytnika Lucjana Kobierskiego, proponując mu, żeby zorganizował swoją indywidualną wystawę. To był również wychowanek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To w korespondencji Kobierski pisze w listach do Świeżego, tytułując go dyrektorem Muzeum Lubelskiego, a on nigdy nie był zatrudniony w muzeum. Takie sytuacje się powtarzały wielokrotnie. Bardzo silnie był powiązany z tą instytucją i kojarzony z nią.
Ignacy namówił mnie, żebym poszła z nim na odpust w Krzczanowie. I od tego się zaczęło. Procesja wokół kościoła w strojach, bardzo pięknie to wyglądało wszystko, kolorowe, panie przebrane, panowie przebrani. I ja oczywiście również byłam przebrana. A to wszystko głównie przez Ignacego jest, on nas wszystkich jakoś tak złączył i działamy.
Jestem w tej grupie, ponieważ zawsze chciałam robić coś plastycznego, zawsze chciałam iść w stronę robienia czegoś artystycznego, bo robimy kwiatki, no stroje mamy, obszywamy te stroje, przygotowujemy wszystkie rekwizyty samemu, taniec, śpiew, bo też jakby przedstawialiśmy wesele ludowe, to tańczyliśmy macha. Samych haftów nie wykonuje, tak jak na przykład koleżanka ma obszytą spódnicę, to wykonywał w 100% sam Ignacy.
Świeży nazywany był lubelskim Kolberkiem. bo on rzeczywiście przemierzał tą całą Lubelszczyznę wszerz i wzdłuż, pieszo, miał też przygotowywane różne środki transportu, jak wiadomo było, że miał przyjechać do danej wsi, tam wysyłał jakąś informację, to często jakiś wóz był dla niego przygotowany i z tego co wiem, był osobą, która nawiązywała bardzo serdeczne kontakty z mieszkańcami wsi. On był tam witany jako przyjaciel, serdeczny gość. Przemierzał tą Lubelszczyznę spacerując, zbierając różne materiały i fotografując, ponieważ on pozyskując na przykład różne elementy stroju, wykonywał zdjęcia modelom. To są kapitalne fotografie, kiedy zaprezentowaliśmy ten dorobek świeżego na poświęconej mu wystawie, to pokazaliśmy zebrane przez niego elementy ubioru, chociażby czepce mężatek, i obok były dodane do podpisów, opisów tych eksponatów, wykonane przez niego zdjęcia. I udało nam się nawet na tej wystawie spotkać kilka osób z tych okolicznych wsi, które pamiętały świeżego, jako dzieci na przykład, pamiętały wędrującego tam i znały te osoby, które zostały sfotografowane. Ja mam zaledwie kilka takich dokumentacyjnych zdjęć, które na potrzeby wystawy pokazaliśmy. Cała dokumentacja z takimi bardzo technicznymi wręcz rysunkami, szkicami, łącznie z próbkami materiałów, która zachowała się w zbiorach etnograficznych. To są ręką świeżego opisy zrobione. Taki użyty materiał i kolor do gorsetów. Tego jest mnóstwo, to jest kilkadziesiąt teczek, łącznie z wykrojami, czy akwarelką naszkicowane fragmenty, albo kredką, ołówkiem, na szybko robione na potrzeby ilustracji do publikacji. Więc chylę czoła przed ogromną pracą, którą świeży wykonał jako badacz.
To właśnie wynika z tego, że jestem stąd i że po prostu ten strój trzeba znać od podszewki, bo my jako grupa stawiamy na to, że sami sobie haftujemy koszulę, że sami te stroje kompletujemy, bo to też jest wtedy inaczej. Jak każdy ma swój strój, robi to dla siebie, to jest idea stroju ludowego, że on powinien być w szafie. Każdy ma swój zrobiony pod siebie i pod swoje upodobania estetyczne.
Też ta pamięć o świeżym w ukochanym Krzczonowie, gdzie ma powstać pomnik świeżego. Taka inicjatywa oddolna się pojawia i to ze strony młodych ludzi, a świeży bardzo, bardzo dbał o to, żeby współpracować z młodymi ludźmi i dawać im szansę życiowego awansu w takim życiu zawodowym, możliwość rozwoju tych skrzydeł i to chyba wróciło po latach do niego.
Ignacy Wawrzycki jest przykładem, że jest takim przewodnikiem dla niego ten świeży, a książeczki o stroju krzczonowskim są jak Biblia dla tego młodego człowieka.
Powiem, że tutaj pan Ignacy latem wparował do muzeum, nie umawiając się wcześniej, zupełnie przypadkiem. Tutaj się pojawił licząc na spotkanie, więc pojawił się młody człowiek, wyróżniał się, bo był ubrany w strój ludowy. Pytanie padło odnośnie świeżego. Ja bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała i że świeżego się gdzieś przywołuje. Odświeża się Janusza Świeżego, powiem żartobliwie. Człowiek, który spędził tutaj całe swoje dorosłe życie, powoli gdzieś odchodzi w zapomnienie, tylko takiemu wąskiemu gronu specjalistów jest znany. Taką zasługą świeżego poza tym rozpropagowaniem tego regionu krzczonowskiego i stroju krzczonowskiego, pisał poza tym, że ten strój jest tak piękny, że na równi może konkurować strojem krakowskim, łowickim, że nie mamy się tutaj czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, że powinniśmy jak najwięcej o tym pisać, pokazywać. To również świeży bardzo chętnie odwiedzał Roztocze, lasy biłgorajskie. On się interesował również rzeźbą ludową i poświęcił sporo czasu na to, żeby odkryć autorów rzeźb wotywnych, różnych kapliczek ukrytych na terenie polan leśnych, gdzieś przy drogach prowadzących do lasu i on spisał te nazwiska i nawet nazwał to ich działanie, że taka szkoła artystyczna się tam wytworzyła. To byli anonimowi twórcy. Uważał, że należy zachować pamięć o nich i to zamiłowanie do rzeźby ludowej, czy też wizerunków, szczególnie wizerunków Chrystusa Frasobliwego być może spowodowało, że na jego grobie znalazł się ex libris z Chrystusem Frasobliwym.
Jest na pomniku ex libris Janusz Świeży.
artysta plastyk, profesor szkół średnich, etnograf, zmarł dnia 9 października 1962 roku.
A to jest ostatni list wysłany przez Janusza Świeżego do przyjaciół. Kilka miesięcy przed śmiercią pisze: choroba wróciła, zapalenie płuc. Łóżka nie opuszczam. Z końcem bieżącego miesiąca spodziewam się wrócić do normalnej pracy. Czyli entuzjazm dalej jest. Z wszystko wiedzącym panem Ziółkowskim nie widziałem się. Nie wiem, co w mieście, co w muzeum, co u plastyków się dzieje. I dalej serdeczne pozdrowienia od Świeżego. No i kilka miesięcy później, a już po śmierci Świeżego, Ludwika Wiszniewska, żona Kazimierza Wiszniewskiego, czerworetnika, związanego tutaj z Lubelszczyzną, z Puławami, przysyła korespondencję kondolencyjną do rodziny Świeżego. Jego żona Emilia odpisuje, że bardzo dziękuję za przesłane mi współczucie i smutne kondolencje. Nie tylko najbliższym, lecz dużo przyjaciół i znajomych boleśnie odczuło stratę nieodżałowanego świętej pamięci męża mego Janusza. Ratowaliśmy go, miał dobrą opiekę w domu, stałą opiekę lekarską. Niestety nic już nie pomogło. Człowiek żyjący jest zupełnie bezsilny wobec majestatu śmierci. Pozostaje tylko głęboki smutek, gorycz i tęsknota. Taki już los człowieka na tej ziemi.